Podcast Polskiego Radia.
Przed nami finały piłkarskich mistrzostw świata, na których niestety zabraknie reprezentacji Polski. Pozwoliliśmy sobie więc powspominać czasy, kiedy to biało-czerwoni grali fantastycznie na mundialach i zdobywali medale. Witają Państwa
Andrzej Janisz
i Filip Jastrzębski. W pierwszym odcinku rok 1938. To był pierwszy występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Występ bardzo krótki.
Bardzo krótki, bo inna była formuła tych mistrzostw świata. To był rzeczywiście Puchar Świata. Wszystkie mecze rozgrywane systemem pucharowym. Nie było grup. Kto przegrywał, odpadał. Przegraliśmy z Brazylią, ale po wielkim meczu.
Chcielibyśmy w każdym odcinku też pokazać Państwu pewne tło historyczne, społeczne, kulturowe, tak żebyśmy wszyscy mogli lepiej zrozumieć czasy, o których mowa. Wtedy, w czerwcu 1938 roku, prezydentem Polski był Ignacy Mościcki, prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, Adolf Hitler stał na czele III Rzeszy, a Włochami rządził Benito Mussolini.
Papieżem był Ambrogio Damiano Achille Ratti, czyli Pius XI, a w kinach był pierwszy pełnometrażowy animowany film od Walta Disneya.
A jeśli o kinie mowa, w Los Angeles odbyła się 10. ceremonia wręczenia Oscarów. Najwięcej nagród zebrał wówczas film Życie Emila Zoli.
Literackiego Nobla otrzymała amerykańska powieściopisarka Pearl Buck za wspaniały, epicki opis życia chińskich chłopów i za biograficzne arcydzieła.
Co królowało w gustach muzycznych? Otóż swing i jazz.
Węgierski artysta i dziennikarz Laszlo Biro wynalazł długopis.
Powszechne stawało się radio, które było wówczas nowym, modnym medium.
Polskie zakłady lotnicze wyprodukowały bombowiec Łoś.
Picasso stworzył chłernikę, która trafiła do Paryża, gdzie przed Mistrzostwami Świata odbywała się wystawa światowa.
Na łamach pisma Action Comics zadebiutował Superman.
A świat próbował otrząsnąć się po wielkim kryzysie, jednocześnie czekając na II wojnę światową, szczególnie po aneksji Austrii. W takich okolicznościach drużyna selekcjonera Józefa Kałuży wybierała się na Mistrzostwa Świata.
Sekrety mundialne.
Słynny mecz Polski z Brazylią na Mistrzostwach Świata w 1938 roku był transmitowany w polskim radiu. Tych relacji Michała Franka z wypiekami na twarzy i z uwagą słuchała właściwie cała Polska. Nam niestety nie było i nie będzie już dane wysłuchać tego, co wówczas mówił o tym spotkaniu Michał Frank. Te relacje archiwalne nie zachowały się, nie przetrwały próby czasu i II wojny światowej. W związku z tym podczas dzisiejszej audycji będziemy posiłkować się fragmentami z przeglądu sportowego. Oto pierwszy z nich.
Dzień 5 czerwca 1938 roku może stać się historyczną datą w kronikach polskiej piłki nożnej. Po raz pierwszy drużyna nasza staje do rozgrywek o Mistrzostwo Świata w grupie finalowej. Przeciwnikiem Polaków będą piłkarze Brazylii, którzy w ujęciu własnym przyjechali do Europy, aby zabrać wspaniałe trofeum – Puchar Mistrzowski.
O historycznym pierwszym występie reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Świata będziemy rozmawiać z wybitnym dziennikarzem, publicystą Stefanem Szczepukiem. Mamy taką konwencję w tej audycji, że zadajemy gościom pytanie, co robili w danym czasie. W związku z tym muszę panu zadać to pytanie, co pan robił latem roku 38?
Wbrew pozorom jeszcze mnie nie było na świecie i nic nie wskazywało na to, że się prędko na nim pojawię. Więc o tych mistrzostwach dowiedziałem się dopiero wiele lat później, tym bardziej, że w Polsce o nich właściwie może to was zaskoczyć, jako ludzi młodszych, że niewiele o tych mistrzostwach mówiono, ponieważ to już jest moja teoria, nie jest to żadna tam wielka sprawa, ale generalnie o przedwojennej Polsce w jakimkolwiek kontekście mówiono niewiele w PRL-u, bo tam wszystko było B. Nie było żadnego tam centralnego ośrodka przemysłowego, ani portu w Gdyni, no bo ważniejsza była huta Lenina po wojnie. To wszystko, te proporcje były tak rozłożone. I w to się też wpisywał ten mecz w jakimś tam sensie, bo dlatego, że mówić o nim właśnie warto i trzeba i należy, dlatego, że To był pierwszy występ i mecz, który przeszedł do historii.
I będziemy o tym mówić, ale musimy zadać również, ponieważ był to jeden mecz, więc najbardziej zasadne pytanie.
Gdyby, czyli co by było, gdyby reprezentacja Polski nie wylosowała tak silnej drużyny jak Brazylia?
Myślę, że miałaby szansę na grę w drugiej rundzie. Gra na systemie pucharowym właśnie, czyli krótko mówiąc przegrywający odpadał. Więc pańskie pytanie, co by było, gdybyśmy wylosowali nie Brazylię, tylko kogoś innego, jest bardzo zasadne. Bo myślę, że no, z kimś innym mielibyśmy większe szanse. Pamiętajmy też, że niezależnie od tego, że Brazylia była świetną drużyną, mimo że na żadnych z dwóch poprzednich mistrzostwach nie odniosła sukcesów, to jeszcze jedna rzecz była przeciwko nam, można powiedzieć, przeciwko Polakom. To był pierwszy przeciwnik reprezentacji pochodzący z Ameryki Południowej. Myśmy nie wiedzieli, jak oni grają. Myśmy tylko o tym słyszeli.
Kilkarze nasi z niejednego pieca chleb jedli. Liczymy na to, że oszołomić ich będzie trudno. Z całą pewnością nie zdetonują się sztuczkami swych egzotycznych rywali, a mamy przecież i u siebie nie lada żonglerów piłki, których stać na ripostę najwyższej marki światowej. Ale nie o to chodzi. Odradzamy wręcz stanowczo te doraźne metody odegrywania się. Chodzić będzie o coś więcej niż o chwilowe zadowolenie. Wymagamy i mamy prawo wymagać od naszej drużyny, aby miała przed oczyma tylko cel ostateczny – uzyskanie najlepszego wyniku, dążenie do zwycięstwa. Żadnej chwili słabości, żadnego zapomnienia się, żadnego samosądu na boisku. Zgodny wspólny wysiłek mięśni i ducha, aż do końca. Jeśli mimo to Brazylijczycy okażą się lepsi od nas, ulegniemy przynajmniej nie bez walki, jak prawdziwi sportowcy i nikt nie będzie miał o to do naszych chłopców pretensji. Wiemy jednak, że drużyna polska umie się bronić. Dowiodła tego na wiosnę w Belgradzie, że umie atakować. Widzieliśmy to na meczu z Irlandią. Jeżeli te dwie skale możliwości zejdą się dnia 5 czerwca, mieć będziemy poważne szanse na zwycięstwo w Strasburgu.
Tak nawiasem mówiąc, to tylko powiemy, że Polskie Radio jest trochę starsze od Mistrzostw Świata. Niedużo, bo 3 lata tylko, te pierwsze Urugwaj, drugie Włochy, trzecie Francja. Mistrzostwa Świata dziwne, dla nas przynajmniej, bo przecież nie skompletowano nawet 16 reprezentacji.
To był jedyny taki przypadek w historii mistrzostw, kiedy drużyna, reprezentacja kraju, który awansował do finałów, nie wystąpiła w tych finałach.
Od razu powiedzmy dlaczego.
I to była Austria. Dlatego, że 3 miesiące przed mistrzostwami doszło do Anschlussu. Austria jako państwo przestała istnieć, stała się częścią III Rzeszy.
Czyli zawodnicy reprezentacji Austrii, która zakwalifikowała się na te mistrzostwa, a przynajmniej ich część zagrała w reprezentacji Niemiec.
Tam były 2 mecze ze Szwajcarią, obydwa na Parc des Princes, który ledwo wtedy powstał, miał chyba za 3 lata. Dzisiaj jest to stadion legendarny. Wtedy jeszcze nie wiadomo było, jak się jego historia potoczy. W każdym razie we Francji już były takie nastroje bardzo lewicowe, zresztą był lewicowy rząd. No, to troszkę inaczej te mistrzostwa wyglądały niż poprzednie we Włoszech. I te pierwsze w Urugwaju, i w przypadku tego pierwszego meczu, kiedy wyszły reprezentacje Niemiec właśnie w połowie złożonej z Austriaków i Szwajcarii, Niemcy zostali wygwizdani. Kiedy odgrywano hymn, to publika gwizdała, a kiedy mecz się zaczął, to obrzucano Niemców butelkami i pomidorami. To była reakcja na to, co się dzieje w Rzeszy.
Ale to nie była jedyna polityczna konotacja podczas tych mistrzostw, dlatego że do eliminacji nie dopuszczono w ogóle reprezentacji Hiszpanii. Wiemy, co działo się wówczas w Hiszpanii, to była ta wojna domowa, ze względów, jak to ujęto, na niemożliwość skompletowania obiektywnej drużyny. Czyli my w tej chwili mówimy o sporcie, o związkach z polityką i tak dalej, natomiast takie, jakie one były wtedy, to jest zupełnie nie do opisania. To są rzeczy, które nam w tej chwili w ogóle do głowy nie przychodzą.
Świat miał wtedy, ten świat kibiców sportowych miał wtedy 2 doświadczenia. Obydwa takie, powiedziałbym, średnie, dające do myślenia. Jedno to jest mundial, a właściwie mondiale, we Włoszech w 1934 roku, które Benito Mussolini wykorzystał dla swoich celów, niewątpliwie. I nawet można z jakąś tam dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że on zrobił wszystko, dołożył wszelkich starań, użyję takiego sformułowania, żeby Włosi te mistrzostwa wygrali, aby pokazać, że my, faszyści, możemy pokazać, że jesteśmy najlepsi na świecie.
Tężyzna w narodzie.
Tak jest, tak jest. No i dwa lata później mamy igrzyska w Berlinie, które fantastycznie wykorzystała propaganda hitlerowska.
Ale wróćmy do polskiego udziału, a raczej jego braku w drugich mistrzostwach, tych włoskich, o których wspomniałeś. Przecież reprezentacja Polski wystartowała w eliminacjach, przegrała pierwszy mecz z Czechosłowacją, a na drugi nie pojechała.
I to przegrała nieznacznie, jedną bramką.
I to mamy tutaj, mamy też kolejny przykładek związków polityki ze sportem, czy ingerencji polityki w sport, dlatego że no, było tak jak mówicie, pierwszy mecz z Czechosłowacją odbył się na stadionie Legii. To był pierwszy w ogóle mecz eliminacyjny w historii reprezentacji Polski. Przegraliśmy 1-2 tylko. Bramkę dla Polski strzelił z karnego Henryk Martyna. To był taki stoper, 1,69 m wzrostu, 100 kg wagi. Był podobno fantastyczny.
Kopnięcie nie bywało.
Tak, podobno jak miał taki tak silny strzał, że tam to legendy, że bramkarz razem z piłką wpadał do siatki. No raczej chyba tak nie było, no ale okej. Okay. W każdym razie, a bramki czeskiej bronił słynny, legendarny rzeczywiście, no legendarny Franciszek Planiczka. W rewanżu nie mieliśmy dużych szans, skoro się przegrywał siebie 1-2 z dobrą drużyną. Ale do rewanżu w ogóle nie doszło, dlatego że mamy rok 34. Są stosunki między Polską a Czechosłowacją są bardzo napięte. I na wyraźną sugestię Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska na ten rewanż nie pojechała. Otrzymała karę od FIFA, nic to nie znaczyło. Nie pojechaliśmy w ten sposób. Straciliśmy znikomą, ale jednak szansę na udział w mistrzostwach.
W 1930, kiedy był pierwszy mundial, nie było eliminacji, jedyny mundial bez eliminacji. Zostały zaproszone wszystkie zrzeszone w FIFA drużyny narodowe, w tym Polska, która była w strukturach FIFA od 1923 roku.
No, ale tak, została przyjęta tego samego dnia, co Portugalia.
I na tym turnieju nas zabrakło, my tego zaproszenia nie przyjęliśmy. Czy tutaj względy ekonomiczne decydowały?
Pamiętajmy, co się dzieje w świecie w roku 1930. Jesteśmy, jeszcze ten świat przeżywa wielki kryzys po krachu na Wall Street. Pieniędzy generalnie nie ma. O stronie sportowej nie mówię. W 1930 roku Polska była jeszcze dość słabą reprezentację, umówmy się, więc pewnie tutaj też rozważano, czy jest sens tam się w ogóle pokazywać, ale pamiętamy, jak ja mówię o pieniądzach, to nie są pieniądze tylko w sensie dosłownym, że to kosztuje tyle i tyle, niezależnie od tego, ile FIFA zwraca, ale też no, mówimy o tym rejsie statkiem Conte Verde z Genui do Montevideo. Ile to trwa?
Rio de Janeiro.
Ile to trwa? Nie każdego, pamiętajmy, że polscy piłkarze byli do wybuchu II wojny światowej amatorami. Oni musieliby się zwalniać z pracy, nie dostaliby zwrotu utraconych zarobków. To był nie tylko problem Polski, omijano to jakoś tam, że dawano te pieniądze pracodawca potem to rozdzielał, żeby tylko udawać, że mamy tutaj amatorstwo. W każdym razie myślę, że z tych wszystkich powodów to byłoby niemożliwe, ale też wróćmy do tego 38 i tu nam się historia powtarza z jednym uczestnikiem niecodziennym i to są Indie Holenderskie. Przecież to jest kolonia Holandii. Oni się dostali do finałów, dzisiejsza Indonezja z grubsza to się tam pokrywało mniej więcej tak, oni się dostali do finałów w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności, bo najpierw się wycofała Japonia, a potem oni mieli zagrać z reprezentacją Stanów Zjednoczonych w Rotterdamie i Amerykanie też się wycofali, bo im się nie chciało przyjrzeć do Europy, nie byli przekonani, że oni mogą ten mecz wygrać, chociaż pewnie by wygrali, pewnie tak, bo Amerykanie wtedy nie byli tacy źli. I w ten sposób do finału dostały się Indie Holenderskie. I teraz uważajcie, panowie. Mistrzostwa rozpoczynają się tam 5 czy 4 czerwca. Myśmy grali z Brazylią 5. I ci piłkarze z Indii Holenderskich zaczynają podróż do Europy jeszcze w kwietniu. czyli najpierw tam pociągiem gdzieś do Dżakarty, wtedy to była Batawia, potem jeden statek przez Ceylon, kanał Suezki, Chartum, Port Said do Europy, do Marsylii. W tej Marsylii oni wcale nie pojechali prosto do Paryża, tylko pojechali do Holandii, żeby tam rozegrać jeszcze parę meczów, się zorientować, czy w ogóle są cokolwiek warci. Nie byli dużo warci, to prawda. No ale to się wszystko... I zobacz, ile to trwa.
Po 3-tygodniowym pobycie na ziemi francuskiej, gdzie uszy egzotycznych gości doszły nieznane im dotąd prawdy o piłkarstwie europejskim w ogóle, a o naszym w szczególności, pewność Brazylijczyków uległa już pewnej deprecjacji. Nie w tym stopniu jednak, aby widzieli oni innego, godniejszego faworyta do tytułu mistrza świata. Po prostu dopuszczają teoretycznie możliwość niespodzianki właśnie w meczu z Polską.
Te mistrzostwa również zasłynęły tym, że po raz pierwszy na turniej jedna z drużyn przyleciała samolotem. To byli Szwedzi, którzy dotarli do Francji samolotem i to był pierwszy przypadek w historii.
I o ile mi wiadomo, że Szwedzi w ogóle byli pierwszą reprezentacją, która podróżowała samolotami. Nie wiem, czy wynikało to z ich możliwości finansowych, czy z jakichś innych powodów, no bo w końcu będąc w Europie mieli wszędzie blisko. Ale tak. To coś się zmieniało. No.
Byli Szwedzi, wspomniałeś o Indiach Zachodnich, ale przecież wśród tych drużyn nie było ojców futbolu, nie było Anglików.
Ponieważ oni mimo zaproszeń uznawali zawsze, że im mistrzostwa niczego nie są potrzebne, ponieważ oni są mistrzami świata z definicji. Oni futbol wymyślili, oni są w nim najlepsi i nie muszą mieć żadnych turniejów, żeby to udowadniać. Co było no, kompletną bzdurą, oczywiście, tym bardziej, że Anglicy wprawdzie piłkę nożną wymyślili tę współczesną, ale bardzo szybko znaleźli naśladowców, którzy byli lepsi od mistrzów. Bardzo szybko. Więc ja nie jestem pewien, czy gdyby Anglicy startowali w mistrzostwach jakikolwiek przed wojną, to by je wygrali. Nie mam takiej pewności. Trudno było, ponieważ nie było takich rywalizacji międzynarodowych, mistrzostw Europy przecież też nie było, trudno było na podstawie jedynie meczów towarzyskich stwierdzić, kto jest dobry, kto jest słabszy i na tej podstawie zrobić jakąś hierarchię. No nie było czegoś takiego. Uważam, że Polacy, można by ich było zaliczyć wtedy do takiej średniej klasy europejskiej, bo to jest wspomniany w 1934 roku mecz z Czechosłowacją, minimalnie przegrany.
Przypomnijmy, Czechosłowacja została wicemistrzem świata i tak, to po dodatkowym meczu.
Tak jest, z Włochami, na ich terenie. To jest zwycięstwo w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1938 roku nad Jugosławią 4-0 tu w Warszawie. Tam przegraliśmy 0-1. Zdaje się, że można mówić w kontekście tamtego meczu w Belgradzie, że to było takie pierwsze polskie Wembley.
Polska traci tylko jedną bramkę. Droga do finałów otwarta. Przegraliśmy rewanż 0-1 i wygraliśmy wyjazd do Francji. Oto jest sens dzisiejszego spotkania. Chciałoby się poprzestać na tej lapidarnej krytyce i nie wspominać już więcej o grze nerwów i podniecenia stanowiących zasadniczy element dzisiejszego widowiska. Można by co najwyżej dodać jeszcze dwie cyfry, 17-3 rzutów wolnych i 10 rogów na korzyść Jugosławii. Kto posiada nieco fantazji, dośpiewa sobie resztę.
Tam Jugosłowianie mieli miażdżącą przewagę, no ale strzelili tylko jedną bramkę, więc nie odrobili strat.
Czyli pierwszy polski autobus w defensywie.
No, trochę taki z konieczności. Przede wszystkim to jest czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Myśmy o trzecie miejsce przegrali tam z Norwegami 2-3, a Norwegowie należeli do czołówki europejskiej wtedy.
Ja pokuszę się o taką analogię, która wyjdzie później w naszych następnych odcinkach, o tym, że tak jak drużyna Kazimierza Górskiego ukształtowała się podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium, tak reprezentacja Józefa Kałuży, bo to on był kapitanem związkowym, tak wówczas nazywano funkcję selekcjonera, ukształtowała się właśnie podczas tych Igrzysk Olimpijskich w Berlinie.
W znacznym stopniu tak, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. że na Igrzyskach w Berlinie nie grał Ernest Wilimowski. Starsi obserwatorzy, których jeszcze mieliśmy i ty i ja okazję poznać i porozmawiać z nimi, czy dawni piłkarze, czy dziennikarze, dość zgodnie mówili, że gdyby na Igrzyskach w Berlinie grał Wilimowski, to my byśmy tam zdobyli medal. Jednak on był, jego obecność na boisku bardzo była znacząca.
5 czerwca, 17.30, stadion w Strasburgu i mecz Polska-Brazylia. Co prawda to rywale otwierają wynik tego spotkania, no ale mamy też pierwszego historycznego gola dla reprezentacji Polski, jeśli chodzi o mundialowe występy. Po faulu na Wilimowskim zdobywa go z rzutu karnego Szerwkę.
Start Brazylijczyków był tak mocny, że beznadziejny wydawał się wszelki wysiłek. Pierwsza bramka ich padła w 18 minucie i, przyznajmy, była ona dojrzałym owocem zdecydowanej supremacji. Nawet gdy Szerwkę wyrównał po 5 minutach z karnego za faul na Wilimowskim, który miał wszelkie szanse ulokować piłkę w siatce, nie wierzyło się, by mogło się to skończyć dobrze. Na parę sekund przed końcem Piątek przypomniał sobie nareszcie, jak to idzie się na przebój, choćby trzeba było wypróć z siebie kiszki. Goń za pilką, mija dwóch przeciwników, jeszcze starczy sił na strzał, do Witka Szerwkę lekko muska pilkę, tlok pod bramką, znów pilka wraca w pole pod nogi Wilimowskiego i tu dosięgł ją los. Jest znów 4-4.
Też jak obserwatorzy dość zgodnie mówili, bardzo istotne znaczenie miał fakt, że w przerwie spadł deszcz i padał przez całą drugą połowę.
I znowu ten deszcz się pojawia, prawda?
No, znowu się pojawia deszcz i teraz, tak jak ja czytałem parę opisów tego meczu, to wychodzi mi z tego coś takiego, że to było takie pierwsze, właściwie, no, że Polacy są dobrze na błoto, jak to się czasami mówiło. Ale nie trywializując tego, to jedno nie ulega wątpliwości. Na takim mokrym, grząskim boisku łatwiej się bronić niż atakować.
Czyli te warunki nam sprzyjały,
warunki
w przeciwieństwie do 74.
Czyli krótko mówiąc, te ataki Brazylijczyków oparte na technice troszeczkę osłabły. Jednak no, gra krótkimi podaniami na boisku, na którym piłka się zatrzymuje, no, mają niewielkie szanse powodzenia. W związku z tym ten mecz wyglądał zupełnie inaczej. Że jednak nawiązaliśmy tę walkę rzeczywiście.
Ten mecz i te mistrzostwa są rozpatrywane z punktu widzenia dwóch zawodników tylko. Bo wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi w Polsce wie, że bramki dla Brazylii strzelał Leonidas, a dla Polski Wilimowski. I to był jakby rywalizacja tych dwóch piłkarzy. Mało kto zna pozostałych piłkarzy, którzy występowali w tamtym meczu.
Dopiero teraz nastąpił prawdziwy dramat. Zamiast pierwszej bramki Polaków padły dla Brazylii dwie. Były one dziełem niezmożonego Leonidasa, który nie mogąc dać sobie rady na śliskim boisku, grał nawet przez jakiś czas boso.
Nie mógł grać boso. Nie mógł, bo no, przepisy zabraniały.
I są to zdjęcia pokazujące, nie, no, że pewnie oczywiście
legenda głosi, że chciał się poczuć jak u siebie, no tak, za młodych lat w Brazylii.
No właśnie, i tak się mówiło, że no, ci biedni Brazylijczycy nie mieli piłek, to żonglowali pomarańczami i potem jak mieli większą piłkę, to im to łatwiej wychodziło i tak dalej, i tak dalej. Robili to boso z biedy. Nie przesadzajmy. Wszyscy grali w butach, natomiast mogło i prawdopodobnie doszło do takiej sytuacji, że ponieważ wspominaliśmy, że grano na błocie, buty miały, korki miały 6 kołków. Skórzane buty, na skórzanych paskach było nabijanych 6 skórzanych kołków i między te kołki zostawało tam błoto. W związku z tym po iluś tam minutach zawodnicy się ślizgali. I najprawdopodobniej było tak, że ponieważ Leonidas też się ślizgał, to musiał zejść na chwilę na bok boiska, zdjąć buty, żeby usunąć z nich to błoto. nie wiem, może akurat w tym czasie przyleciała do niego piłka, więc szedł na boisko i ją kopnął bosą stopą. Tego nie wiem, ale
to jest
ale
bardzo
nie.
prawdopodobne, ale nie. bo powiedzmy od razu, wtedy nie było takich restrykcji. Jeżeli on wybiegł na chwilę zdjąć buty, to nie musiał czekać na sygnał sędziego, nie, który miał go wpuścić na boisko. To jest rzecz pierwsza.
No, oczywiście.
A rzecz druga jest taka, że wówczas nie było zmian przecież.
To może szokować niektórych słuchaczy, ale pierwszymi mistrzostwami świata, na których były zmiany zawodników, to był Mundial w Meksyku w 1970 roku.
Powiedzmy o transmisji radiowej, bo była transmisja radiowa z tego spotkania w Strasburgu. Jej autorem był Michał Frank, który relacjonował wszystko, co było. Nawet skarżył się, że nie mógł się napić ani papierosa zapalić, ale stanowisko mu piękne przygotowano.
Tak, stanowisko na dachu tego stadionu. Podobno wszystko było przygotowane bardzo dobrze, ale wspominaliśmy o deszczu. Też musiał się przed tym deszczem pan Michał Frank bronić. To był wówczas człowiek 31-letni, bardzo młody sprawozdawca Polskiego Radia, który zresztą 2 lata wcześniej wygrał konkurs na sprawozdawcę.
Człowiek wielu talentów, który w dodatku mówił po rozmowach, że on w ogóle nie wiedział. On mówił, bo mówił. Ale czy to było w Polsce odbierane, to nie miał żadnego pojęcia. Natomiast było odbierane bardzo, bo
tak,
na ulicach...
W całej Polsce, na ulicach, głośniki słuchano transmisji. Wówczas nawet nie w radiowej jedynce, tylko po prostu w polskim radiu. No i nie mamy tych radiowych nagrań w naszych archiwach, bo uległo to wszystko zniszczeniu. Podobno komentarz był bardzo rzeczowy i spokojny. Tam nie było hurra optymizmu, tam było spokojne, rzeczowe mówienie
ja
o futbolu.
Ja gdzieś czytałem jego wspomnienia. Michał Frank zdaje się nie miał za sobą żadnych doświadczeń piłkarskich, ale zrobił to bardzo dobrze.
Ale był sędzią piłkarskim.
Był sędzią piłkarskim, natomiast chyba nie grał w piłkę. Był sędzią, no był lekarzem przede wszystkim. Zginął w Auschwitz, trafił tam, był Żydem, trafił tam.
Urodzony jako Mojżesz Frank.
Tak, w każdym razie on opowiadał, że to stanowisko, tak to byśmy dzisiaj powiedzieli, komentatorskie, zainstalowano mu właśnie na dachu, skąd było słabo widać. I to tak fajnie, że mówi po prawej stronie, no w końcu ta trybuna, ten dach był dość długi, nie? Tam miał, zakładam, że miał długość 100 metrówki mniej więcej, tak? Czyli długość tej no, samej trybuny. I po prawej stronie był komentator brazylijski, w środku był francuski, mówi, a ja stałem po lewej stronie, między nami było tam 20 parę, 30 metrów odległości. I mówi, że największym problemem było to, że po pierwsze ten deszcz przeszkadzał mu w oglądaniu, bo nie wszystko dobrze widział, czemu się trudno dziwić, a po drugie, że nie mógł zapalić. Nawet doszło do takiej sytuacji, że pomagał mu Edmund Giemza, jeden z zawodników rezerwowych, który, jak już ustaliliśmy, i tak na boisko by nie wszedł, bo nie było zmian. I on tam stał nad nim z parasolem, ale właściwie bardziej biegał niż stał. W związku z tym była to pomoc taka iluzoryczna, powiedziałbym. No i być może tutaj też to jego stanowisko i ta odległość do boiska i deszcz przeszkadzający w odbiorze sprawiły, że Michał Frank w swojej transmisji też uznał bramkę, tą piątą dla Polski, uznał, że strzelił ją Wilimowski. No i tutaj mamy pewien problem, bo zawsze tak myśleliśmy. Właściwie, że 4 bramki strzelił Wilimowski, to jest w ogóle, no, to przechodzi do historii. Nikt nigdy Brazylii na Mistrzostwach Świata nie wbił 4 bramek. Ale nasz nieżyjący kolega Leszek Jarosz kilka lat temu napisał takie no, fantastyczne 2 tomy historii mundiali i tam on właściwie, no, można powiedzieć, że niemal udowadnia, może nie w 100%, ale
poddaje wątpliwość,
czy autorem, czy zdobywcą tej piątej bramki był na pewno Wilimowski, a nie Szerwkę właśnie, ten, który strzelił karnego, który był środkowym napastnikiem i po prostu przystawił nogę po dośrodkowaniu Wodarza. Jedni mówili, że Wilimowski, drugi, że Szerwkę, jedni i drudzy mieli na to argumenty. No, przyjęło się i w protokołach FIFA jest, że jednak Wilimowski.
Ładniej to brzmi, bo człowiek legenda. Wydaje mi się, że ten mecz i te mistrzostwa, które skończyły się dla Polski tylko jednym spotkaniem, po dogrywce co prawda, ale jednym spotkaniem, są tylko kanwą do tego, żeby powiedzieć o chyba jednej z najbardziej dramatycznych postaci, jeżeli chodzi chyba nie tylko o polski futbol, ale o cały polski sport, czyli Erneście Wilimowskim. Najpierw musimy powiedzieć to, że on się wcale nie urodził jako Wilimowski. Tak, urodził się jako Ernst Otto Pradella.
Pradella, tak. To było nazwisko matki właściwie, bo ojciec był Polakiem. On się urodził w 1916 roku.
To już nazwisko Wilimowski, od razu powiedzmy, żeby to uporządkować, to jest nazwisko męża.
Matki. Tak, pani Pradella.
Który usynowił Ernesta.
Tak, masz rację. Tak.
I to było nazwisko właśnie już pod którym go znamy.
Wilimowski podkreślał, że jest górnoślązakiem, grał dla Polski, grał najpierw w drużynie mniejszości niemieckiej, która się nazywała Erste Fußball Club Katowic. Jako 17-latka kupił go Ruch Chorzów i on tam zaczął robić w latach 30. No, nieprawdopodobną karierę rzeczywiście. Jak pamiętam jeszcze w latach 60., jak się pojawił Włodzimierz Lubański, który był niewątpliwie geniuszem futbolu, to, i wszyscy cmokali, że nigdy nie mieliśmy takiego piłkarza w historii Polski, to starzy Ślązacy, nie tylko Ślązacy, mówili, tam dobry jest, ale Wilimowski to był piłkarz, bo to już była legenda. Mimo że tego Wilimowskiego, to już tam, no, kto go tam widział? No, widywali go tylko ci, którzy chodzili na mecze. Przecież nie z telewizji, bo nie było telewizji. Ale tak jak wszyscy opowiadali, to rzeczywiście był geniusz driblingu. O nim dobrze go opisał Stanisław Mielek. To była taka bardzo ważna postać dla polskiego futbolu i Legii. To był twórca Legii, to był reprezentant Polski, skrzydłowy Krakowi. On brał udział w pierwszym meczu reprezentacji. Potem pisał książki, był długo dziennikarzem, nawet szefem klubu dziennikarzy sportowych. I on opisywał Wilimowskiego jako, można powiedzieć, takiego pioniera sposobu gry, jaki pokazali Brazylijczycy w roku 1958 na Mistrzostwach Świata w Szwecji.
Joga Bonita.
No, tak, śmiesz się, ale coś w tym musiało być. Że on miał jakąś nieprawdopodobną umiejętność driblingu, który sobie wyrobił, grając na hałdach z chłopaczkami takimi 12-14-letnimi. Miał ich przeciwko sobie 10 i żeby nikomu krzywdy nie zrobić, to nie strzelał z całą mocą. W związku z tym musiał wszystkich przedryblować. I potem to samo robił z przeciwnikami na boisku. Podobno był kimś absolutnie niezwykłym.
Postać bardzo trudna do oceny. Bo w czasie II wojny światowej występował w reprezentacji III Rzeszy, co do dziś uznawane jest jako zdrada. Natomiast spróbujmy może przedstawić naszym słuchaczom jego perspektywę, bo to nie jest tak jednoznaczne i tak proste, jak się dzisiaj wydaje.
Nie dostosowujmy tamtych realiów do tego, co dzieje się teraz. Wszyscy ci piłkarze, którzy grali w Mistrzostwach Świata, w reprezentacji Polski, to byli ludzie, którzy urodzili się albo w Austrii, albo w Niemczech, albo w Rosji.
Pod zaborami.
Pod zaborami. Polski wtedy nie było. Fryderyk Szerf, który strzelił karnego w tamtym meczu, był Niemcem. Był Niemcem żyjącym w Poznaniu. Wielu zawodników, tacy jak Gerard Bodasz, jak Wilhelm Pietz na przykład, byli w Wehrmachcie. Inni znów zmieniali nazwiska z niemieckiego na polskie. Niektórzy zmieniali z polskiego na niemieckie. Ci zawodnicy grali, zwłaszcza ci górnoślązacy, w klubach niemieckich. Więc nie oceniajmy, ale jedynym zawodnikiem, który wystąpił w reprezentacji innego kraju, w tym przypadku okupanta, był Wilimowski. I to jest pytanie, dlaczego?
Ja go będę bronił. Ja wiem, że do dzisiaj trwają spory, czy on był zdrajcą, czy należy go traktować łagodnie. Ja należę do tej drugiej kategorii. Uważam, że należy go traktować łagodnie, bo pamiętajmy, że kiedy wybuchła wojna, Wilimowski miał 23 lata, dopiero się ożenił, on chciał grać. On się ożenił chyba, nie jestem pewien, czy nie 2 września, jakoś tak. Młoda żona, on chciał grać. I mu było wszystko jedno gdzie. I został Reichsdeutschem, tak jak wielu innych górnoślązaków, bo to było w sumie naturalne.
I piłkarzy tej reprezentacji.
Tak jest.
Oni byli wpisywani na listy.
Tak jest. I rzeczywiście, grał w reprezentacji Niemiec, bo był dobry. No to grał. Co miałem powiedzieć, że nie gram? No mógł tak powiedzieć. Oczywiście, że mógł. Ale to właśnie to jest to, o czym ty powiedziałeś. Ja nie oceniam ludzi za ich postawy, w czasach, w których to nie było takie oczywiste, że jednak czasami za takimi decyzjami ich ceną było życie, dosłownie. Pamiętajmy, że on też grał, oprócz tego, że chciał, to on musiał grać, dlatego że w pewnym momencie jego matka trafiła do Oświęcimia, do Auschwitz. I co on miał powiedzieć, że on się wypina na Hitlera, bo mu matkę wsadził? Wprost przeciwnie, no, on grał, żeby tę matkę mu wypuszczono. I tak zresztą było. Ja nie znam też żadnego przypadku, nigdy nikt nie zachowały się żadne takie relacje świadczące o tym, że on wprawdzie zakładał mundur chyba nawet Luftwaffe, nie Wehrmachtu, nie jestem tego pewien. Grał w takiej drużynie złożonej z, to się nazywało Rote Jäger, przez takiego słynnego lotnika, który się nazywał Graf, więc chyba mieli mundury Luftwaffe, ale on nigdy nie prawdopodobnie nie nosił broni, a jeśli nawet to z niej nie strzelał, nigdy nie mówił niczego przeciwko Polsce, Polakom, nawet przez pewne kręgi w Niemczech był uważany za Polaczka, nazywano go pogardliwie Polaczkiem. No a po wojnie to już nie mógł wrócić, no bo już był zdrajcą. To jest trochę tak, że najwybitniejszym polskim piłkarzem przed wojną był Górnoślązak grający w reprezentacji Polski i Niemiec Ernest Wilimowski. Pierwszym człowiekiem, który strzelił dla Polski bramkę na mundialu, był Niemiec Fryderyk Szerwke. Kapitanem reprezentacji Polski w latach 30. był Jerzy Bułanow, czyli Jurij Bułanow, Rosjanin, który uciekł przed rewolucją październikową z Moskwy. Był piłkarzem Polonii. I była taka słynna historia, jak Polska grała tutaj z Niemcami w 1936 bodajże roku na stadionie Wojska Polskiego, to kapitanami reprezentacji byli ze strony Polski Rosjanin Jerzy Bułanow, a ze strony Niemiec w jakimś sensie Polak Stanisław Kobierski, bo jego rodzice pochodzili z Poznania. I podobno doszło do takiej sytuacji, że jak wymieniali się przed meczem proporczykami, to Kobierski miał ponoć powiedzieć Bułanowowi: mówmy do siebie po polsku, przecież my jesteśmy Poloki. I żeby tę listę zakończyć, to pierwszym człowiekiem, który strzelił bramkę dla Polski, był Żyd z Jutrzenki Kraków, Józef Kloc. Bo tak wyglądał wtedy świat i ta Polska porozbiorowa, jak mówiłeś. Trudno mieć pretensje do kogokolwiek. Tak to wyglądało.
Przypomnijmy sobie sztukę, którą niedawno pokazał Teatr Telewizji, ECI. Ernest Wilimowski to fikcyjne spotkanie, znaczy fikcyjna rozmowa, bo spotkanie miało miejsce, ale taka rozmowa miejsca nie miała, między Kazimierzem Górskim i Ernestem Wilimowskim. Spotkanie dwóch ludzi, których teoretycznie powinno różnić wszystko, ale łączyło bardzo wiele.
Sztuka wzbudziła troszkę emocji, tak bym powiedział.
Bo to jest sztuka, żeby budzić emocje.
No tak, tak. Wzbudziła je dlatego, że rzeczywiście do takiego spotkania doszło. Wspomina o tym Kazimierz Górski. Zresztą ja go o to pytałem i mi to potwierdził, że rzeczywiście, kiedy oni byli Polacy, znaczy na zgrupowaniu w 1974 roku w Murhart, to przyjechał Wilimowski, chciał się spotkać z Górskim. Górski w pierwszej chwili się nie zorientował, bo mieszkał w Niemczech, no cały czas. Górski w pierwszej chwili się nie zorientował, kto to jest, a kiedy się zorientował, to mówi mi: no ale ja nie wiedziałem, wie pan, co ja mam mu powiedzieć. Kiedyś to był mój idol, a teraz to ja nie wiedziałem, czy to prowokacja, czy nie prowokacja. Przecież pamiętajmy, że my w tym 74 jechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Niemiec, które tak po takim powszechnym odbiorze propagandy, przynajmniej tej oficjalnej, uchodziły za naszego wroga. To są Niemcy, to jest kraj odwetowców, tam chubki i czaj, i tak dalej, i tak dalej. No, Konrad Adenauer, kanclerz Niemiec, był przedstawiany
w krzyżackim
płaszczu. Tak. I nagle przychodzi do Górskiego jakiś Niemiec mówiący łamaną polszczyzną i mówi: ja nie wiedziałem, o co w ogóle chodzi. W związku z tym nie doszło do żadnej dłuższej rozmowy. Tę rozmowę wymyślił autor sztuki, dyrektor teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach, czyli Robert Talarczyk, i to jest jego prawo. To jest fikcja literacka. Czy ta rozmowa, gdyby oni się spotkali na dłużej, rzeczywiście tak by wyglądała, jak wyglądała w sztuce, tego nie wiemy. Ale wiele sformułowań, jakie tam padły, wypowiadanych przez czy Górskiego, czy Wilimowskiego, jest uprawnionych.
To łączy się z tym, o czym mówiliśmy, bo tych ludzi urodzonych gdzie indziej, mających różnego rodzaju poczucie przynależności do polskiej państwowości było bardzo wielu, ale tylko jeden z nich zagrał w innej reprezentacji. Kazimierz Górski w czasie II wojny światowej pod okupacją sowiecką także grał w sowieckich klubach. I wtedy to pytanie, dlaczego zagrałeś w reprezentacji? A Wilimowski miał odpowiedzieć, bo mi zaproponowali, a tobie nie.
Mało tego, a jak był Lwów pod okupacją niemiecką, to Górski grał w klubie niemieckim. Może nie do końca, ale usankcjonowanym przez Niemców. I też trudno mieć o to pretensje.
Oni chcieli grać w piłkę.
Po prostu chcieli grać w piłkę. No pamiętajmy, no mówię, że to jak Wilimowski urodził się w roku 1916, a Górski w 21. No to oni byli jeszcze no, młodymi, bardzo młodymi ludźmi, którzy nie myśleli o wojnie, o polityce, co jest słuszne, co nie jest słuszne.
I nie mieli tej perspektywy, którą my mamy.
I nie wiedzieli, co się stanie. Oni chcieli przedłużać sobie normalne życie, no. Przecież no, nie zapominajmy, że jak wojna już prawie się kończyła, to Górski przyjechał już do Warszawy jako żołnierz. Górski był w wojsku raptem pół roku tylko, ale był w armii, która szła od Lublina. On został żołnierzem chyba w listopadzie czy w grudniu 1944 roku. I mówi, że od początku, na samym początku mówi, przeżył szok, to mi opowiadał tak w cztery oczy, jak ich zakwarterowano na Majdanku. I mówi, myśmy zajęli prycze po więźniach. I już więcej nie chciał nic mówić. A potem brał udział w wyzwoleniu Warszawy, tylko nie na pierwszej linii, no ale za chwileczkę został pierwszy raz w życiu selekcjonerem. Czyli mając lat 24, już jako w miarę znany piłkarz został wytypowany przez wojsko do odbudowy Legii. Jeszcze nie wiadomo było, czy klub, który powstanie na miejscu starej Legii, będzie się nazywał Legia, ale tak było. I Górski mówi, i ja miałem wybierać spośród żołnierzy na placu apelowym, rzucało się piłkę, a ja patrzyłem, kto się nadaje, kto się nie nadaje, kto kiedyś grał, kto nie grał. I to było tak, że kto się w miarę nadawał, to zostawał w Warszawie i wielu, kilku przynajmniej tych żołnierzy zaczęło budowę, stało się zawodnikami tych pierwszych drużyn Legii, a kto się nie nadawał, to dalej szedł na front, czyli szedł na Berlin i nie wiadomo było, czy wróci. I mówi, i to był dla mnie problem, bo nikogo nie chciałem skazywać na śmierć. I znowu mówimy o, że piłka jest piękna, ale no fajnie jest piękna, ale jednak ile to jest czasami takich spraw, które z samym sportem mają niewiele wspólnego. To jest życie.
Bardzo mądre słowa. Zastanawiam się, co byłoby, gdyby nie wybuchła wojna i gdyby odbyły się piłkarskie Mistrzostwa Świata w 1942 roku w Niemczech. Czy polska reprezentacja mogłaby już wtedy rywalizować o medal, a Wilimowski byłby absolutną gwiazdą największego formatu?
Bo mieliśmy perspektywy. Tuż przed wojną pokonaliśmy reprezentację Węgier, czyli wicemistrzów świata i wydawało się, że po 20 latach po odzyskaniu niepodległości to zmierza w naprawdę dobrym kierunku.
Pojechalibyśmy na te mistrzostwa, zakładam, i moglibyśmy na nich odegrać jakąś rolę. No i tego się już nie dowiemy.
Ale dowiemy się na pewno tego, kto wygrał te mistrzostwa, bo to tylko kanwa była do rozmowy o wielkich postaciach. Znów wygrali Włosi, obronili tytuł.
No tak, i to można powiedzieć, że chwała im za to, dlatego że oni obronili ten tytuł właściwie 3/4 nowymi zawodnikami, nową drużyną. To tylko było trzech zawodników, którzy grali w 1934 roku. Trener ten sam, tak. Czyli ale mało tego, to jeszcze ty tu wspomniałeś o tym, że Polacy, że ta reprezentacja budowała się, no, istotnym fragmentem jej budowy były Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Ale ten sam Ernesto Pozzo prowadził reprezentację amatorską Włoch też na tych igrzyskach w Berlinie i zdobył złoty medal. I z tego turnieju też tam wziął trzech czy czterech piłkarzy.
Być może najmłodsi nasi słuchacze, albo nawet ludzie, którzy nie są historykami futbolu z tej włoskiej drużyny, będą kojarzyli być może nie najlepszego piłkarza, ale Giuseppe Meazza.
Ze względu na nazwę stadionu. Oczywiście. Tak. No ale Silvio Piola, tak. Umberto Ferraris właśnie. No nie, trochę tam to byli dobrzy piłkarze.
I Włosi zostali mistrzami świata, pokonując w finale Węgrów 4-2 na stadionie w Paryżu. Na następne Mistrzostwa Świata trzeba było troszeczkę dłużej poczekać, a na nasz występ na Mistrzostwach Świata czekaliśmy bardzo długo, bo aż do roku 74, ale o mundialach w latach 70. porozmawiamy w następnym odcinku, a za dziś bardzo już dziękujemy. Naszym gościem był Stefan Szczepłek.
Dziękuję bardzo.
I my dziękujemy już za uwagę.
Andrzej Janisz
i Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
Sekrety Mundialne. Podcast Polskiego Radia.